Storybox przedstawia Max Bilski. Zła krew. Czyta Adrian Chimiak. Dla mojej córki Anny. Życie jest fair. Wszyscy trzęsiemy się w brzuchu przez 9 miesięcy, a potem kości zostają rzucone. Niektórym wypadają 2 szóstki, innym niestety 2 jedynki. Tak właśnie dzieje się na świecie. Stephen King. Prolog. Rzeźnia, cholera, mruknął pod nosem policjant. Prawdziwa rzeźnia. Biedaczka musiała poprzecinać sobie tętnicę, Matko Święta. Rzeczywiście. Pokój wyglądał, jakby na jego środku pękł balon wypełniony czerwoną farbą. Krew była wszędzie, podobnie jak jej nieprzyjemny, mdły zapach. Aspirant Adam Zieliński miał pecha. To był jego pierwszy dzień po urlopie, mocno spóźnionym, bo niemal 2 miesiące po zakończeniu wakacji. Ale i tak się cieszył. Spędził z żoną 2 tygodnie za pół darmo, bo po sezonie w Chorwacji. Opalił się, popływał, odpoczął i na chwilę zapomniał o codziennych problemach. A parę ich miał, w tym jeden poważny. Kryzys małżeński, którego źródłem były, jak uważał Zieliński, rozbuchane ambicje jego żony. Nie mógł zrozumieć, dlaczego miała mu za złe pracę w policji. On ją lubił, ona się go wstydziła, a na dodatek ciągle marudziła o przeprowadzce. Uważała, że mieszkają w dziurze na końcu świata. Urlop złagodził jednak emocje i Zieliński był, przynajmniej obecnie, wewnętrznie spokojny o dalsze losy wspólnego życia. A teraz taka cholerna jatka. Akurat w dzień, kiedy po dyżurze mieli iść razem do kina i przypieczętować zgodę. Wydawało się to wręcz nierealne. Nagie ciało kobiety leżało tymczasem na środku pokoju, a właściwie salonu połączonego z kuchnią. Wyglądało niczym pomalowana na czerwono kukła z rozrzuconymi na boki, posklejanymi pasmami włosów. Mruczący coś pod nosem technik śledczy rozglądał się bezradnie po podłodze. Żadnych widocznych śladów nie było, mimo iż niemal cała podłoga zalana była krzepnącą jeszcze krwią i gdyby ktoś po niej chodził, musiałby zostawić odciski podeszew. Na 100% to samobój, orzekł w końcu, zwracając się do Zielińskiego. Też tak myślę, ale to już problem prokuratora. Nie ma wątpliwości. Technik ponownie kucnął. Drzwi były zamknięte od wewnątrz, okna pozamykane, żadnych śladów włamania. Laska postanowiła ze sobą skończyć, cudów nie ma. Ale żeby tak? Zieliński wciąż nie mógł uwierzyć w to, co widział. Żeby się tak pochlastać? Chryste, kobiety z reguły łykają jakieś prochy. Nie słyszałem, żeby sobie podrzynały gardła, na litość boską, co w nią wstąpiło. Na tym parszywym świecie nie ma rzeczy niemożliwych, stwierdził filozoficznie technik. Zresztą widziałem już coś całkiem podobnego. Ty nie będziesz tego kojarzył, bo pracujesz dopiero od niedawna, ale jakieś 5, a może 6 lat temu, nie pamiętam dokładnie, jakoś tak, byłem na podobnym zdarzeniu. Ta cholernie przykra sprawa, bo to żona jednego z nas tak samo się pocięła. Spojrzał gdzieś przed siebie szklanym wzrokiem, a po chwili dodał. No dobra, kończę, nic tu więcej po mnie. Było kilka minut przed godziną 23. Zgłoszenie o zwłokach w mieszkaniu na starym osiedlu w Kuźni dotarło do miejscowego komisariatu policji równo godzinę wcześniej. Dzwoniła rozhisteryzowana siostra nieboszczki. Pod chwilową nieobecność męża denatki mieszkała razem z nią. Do domu wróciła kilkanaście minut po 21:00 po skończonej pracy w jednym z hipermarketów w sąsiednim mieście Raciborzu. Otworzyła drzwi własnym kluczem, a chwilę później niemal zemdlała z wrażenia. Wciąż powtarzała, że to nie może być prawda, że siostra, moja kochana Kasia, była taka pełna życia, miała plany kochającego męża. To jakiś koszmarny absurd, krzyczała do policjantów, kiedy prawda uderzyła już w nią z całą mocą. Absurd czy nie, Katarzyna Dunaj, młoda i piękna brunetka, była martwa. Zieliński nie miał wątpliwości, że kobieta sama odebrała sobie życie. Oczywiście o dalszych losach sprawy zadecydować miał prokurator, w żadnym wypadku on, zwykły aspirant, który na miejscu tragedii znalazł się tylko dlatego, że akurat był w pobliżu, ale z faktami się przecież nie dyskutuje. Gołym okiem widać było, co tu się stało. Kiedy więc w mieszkaniu pojawił się wreszcie przedstawiciel prokuratury, przyjechał z Raciborza, podobnie jak technik śledczy, i wykonał swoją robotę, Zieliński mógł wreszcie opuścić mieszkanie. Okleił drzwi taśmą, zapieczętował i wyszedł z bloku, w którym mimo późnej pory w niemal wszystkich oknach wciąż było jasno. Zaczerpnął świeżego powietrza, aż mu się na moment zakręciło w głowie. Już miał wsiąść do radiowozu, kiedy za plecami usłyszał wołanie. Adaś, co tam się naprawdę stało? Morderstwo? W tak małej miejscowości jak Kuźnia, raptem kilka tysięcy mieszkańców, większość ludzi się znała. Jeśli nie osobiście, to z widzenia. Policjantów było w mieścinie kilku i wszyscy mieszkańcy wiedzieli, kim są. Zieliński odwrócił się i odparł. Zaraz wypadniesz z okna. Tragedia się zdarzyła, tyle się stało. Nie miał ochoty na rozmowy z gapiami i ciekawskimi. Marzył jedynie o porządnym prysznicu i spaniu. Ale czy zdoła w ogóle zasnąć? Wciąż miał przed oczyma widok obryzganej krwią kobiety i rozciętego gardła. Z oddali wyglądało niczym rozdziawione, drapieżne usta potwora z sennych koszmarów. Rozdział pierwszy. Zdrada, liście i tajemnice. Jest sobota. Dochodzi godzina 13. Od niecodziennego zdarzenia, jakim było samobójstwo Katarzyny Dunaj, żony miejscowego przedsiębiorcy, właściciela tak zwanej małej poligrafii, minęły już 2 tygodnie. W tym czasie jedynym, co się w miasteczku zmieniło, zresztą nie tylko w nim, bo w całym regionie również, była pogoda. Po ekstremalnie ciepłym lecie, zimnym wrześniu i październiku, druga połowa listopada z dnia na dzień zaczęła przypominać późną i gorącą wiosnę, a nie, jak powinno być, zapowiedź nadchodzącej zimy. Dzień jest więc całkiem sympatyczny. Tonące na co dzień w sezonie wakacyjnym w morzu zieleni miasteczko nurza się teraz w masie opadłych żółtych i częściowo zeschłych już liści. Zewsząd słychać więc szuranie zmierzających gdzieś przed siebie mieszkańców. Liści nikt nie zbiera, bo miejscowy burmistrz Franciszek Mazguł stwierdził, że nie ma ich gdzie tymczasowo składować, a palić nie wolno. Ludzie stukali się palcami w czoła, w głowach nie mogło im się to pomieścić, ale Mazguł był nieugięty. Miał silne poczucie własnej racji i nie zamierzał ulegać naciskom, jak mawiał, anonimowego tłumu. W takiej scenerii, przy jednym z dwóch stolików wystawionych na zewnątrz małej piwiarni o nazwie Utońki, znajdującej się w centrum starego osiedla na małym placu otoczonym starymi piętrowymi kamieniczkami, rzędem przewyższających je topoli, siedzi sympatycznie wyglądający człowiek. Leniwym ruchem unosi do ust kufel z piwem i obserwuje bez większego zaciekawienia bawiące się nieopodal dzieci. Wygląda na zadowolonego z życia, pozbawionego większych problemów i nieco znudzonego. Ale może to tylko pozory? To człowiek ze sporym bagażem życiowych doświadczeń. Ma o czym rozmyślać. Od kilku lat, po blisko 20 latach pracy w policji, jest na emeryturze. Nie wygląda na emeryta, ale tak się właśnie czuje. Mógłby jeszcze pracować, tym bardziej, że w swoim fachu był jednostką nietuzinkową. Zdarzyło się jednak coś, co sprawiło, że musiał rozstać się z zawodem. Człowiekiem tym jest Łukasz Magiera. Ma 50 lat, najmłodszy więc nie jest, ale i do starości sporo mu jeszcze brakuje. Wygląda całkiem przyzwoicie, chociaż pod koszulą widać już zarysowujący się powoli brzuch. Magiera usiłuje jednak z tym walczyć, jedząc więcej zieleniny kosztem smakowitych golonek, chipsów i kupowanych w sklepie gotowych dań. Na razie trzyma się dzielnie w tym postanowieniu. Magiera siedzi więc samotnie przy małym metalowym stoliku, wzdycha sam do siebie, odstawia kufel na stolik i nagle mruży lekko oczy. Wydaje mu się, że wśród ludzi nadchodzących ulicą od strony pobliskiego przedszkola rozpoznaje znajomą sylwetkę. Jeśli to Artur, myśli, to mam jednak pecha. Po chwili jest już całkiem pewien, że to jego znajomy. Czuje lekki dyskomfort, bo akurat w tym momencie wolałby być sam. Poza tym w ostatnim czasie ich wzajemne kontakty uległy z niewiadomych dla Magiery przyczyn lekkiemu ochłodzeniu. Być może wpływ na to miał fakt, że Wieczorek uznany został kilka miesięcy wcześniej za najskuteczniejszego współpracującego z policją profilera i negocjatora na południu kraju i w swoim domu w Kuźni bywał coraz rzadziej, rozrywany wręcz przez same komendy, ale też proszony o prowadzenie wykładów na policyjnych kursach. Wielu okazji do spotkań więc nie było, a teraz Magiera nie ma już na nie ochoty. Niestety to los, a nie sam człowiek, pisze scenariusze i Łukasz godzi się z rzeczywistością. Wiedziałem, że cię tu znajdę, wita się tymczasem mężczyzna. Wieczorek może się podobać kobietom. Jest wysoki, przystojny, z bujną ciemną czupryną. Ma 5 lat więcej od Magiery i zawsze budził w nim odrobinę zazdrości, bo nigdy nie wyglądał na swój wiek. Teraz jednak Łukasz ze zdziwieniem stwierdza, że twarz Artura jakoś dziwnie się zmieniła. Jakby go drążyła jakaś choroba. Wyglądasz jak cholerny menel na urlopie, mówi Wieczorek. Co się z tobą u diabła dzieje? Na urlopie? Dziwi się Magiera i uśmiecha przekornie. A po czym to poznajesz? Po tym, że wreszcie się ogoliłeś, wzdycha mężczyzna. Przynajmniej tyle. Cóż, zdarza mi się. Siadaj. Magiera gestem zaprasza kolegę do stolika. Przechodziłeś, czy specjalnie mnie szukałeś? Nie mogłeś zadzwonić? Kolega kręci głową. Właściwie nie wiadomo, czy to gest przeczenia, czy zdegustowania. Raczej to drugie. Były policjant faktycznie na zadbanego do przesady nie wygląda. Przetarte na obu kolanach dżinsy, naciągnięta w łokciach bluza i stare trampki mogą stwarzać takie pozory. Jedynie płaski, gustowny, pozłacany zegarek i zapach drogich perfum świadczyć mogą o tym, że siedzący przy stoliku człowiek ma jednak własny styl i klasę. Nie ma zresztą żadnych powodów, aby paradować po miasteczku w garniturze z zawiązanym pod szyją krawatem. Możesz wszystko stracić, ale nie intuicję, co? Uśmiecha się znajomy Magiery. No dobrze, masz rację, nie przyszedłem tu przypadkowo. Mów w takim razie, po co? Cóż... Wieczorek drapie się lekko za uchem. Wydaje się mocno niezdecydowany. Prawdę powiedziawszy, spełniam tylko prośbę pewnej osoby. Patrzy w oczy Magierze, a ten spokojnie to wytrzymuje. Otóż znana ci... Tylko nie przerywaj. Magda z naszej miejskiej gazety chciałaby się z tobą spotkać. Ma pewną sprawę, która być może cię zainteresuje. Patrzy wymownie w oczy przyjaciela. I to już wszystko? Magiera spokojnie sięga po kufel z resztką piwa. Na jego twarzy nie widać zaskoczenia czy też większych emocji. No, właściwie tak, nie gniewaj się. Za co? No, wiesz, przecież ona, możesz jej nie, masz prawo jej nie lubić. Nie lubić? Magiera robi wielkie oczy. Ja jej, człowieku, nie cierpię, ale jak widzisz, jestem spokojny, trochę czasu już minęło. Święta prawda. Od pamiętnych zdarzeń, kiedy policjant Magiera musiał się rozstać z pracą, trochę czasu rzeczywiście upłynęło. W kilku więc zdaniach było tak. Magiera, tuż po studiach, trafia do policji. Przełożeni z miejsca widzą w nim zadatki na znakomitego śledczego. W tamtym czasie Łukasz mieszka w Katowicach. Zostaje więc przeniesiony z komendy miejskiej do wojewódzkiej i trafia do Wydziału Zabójstw, czyli tam, gdzie chciał. Robi błyskawiczną karierę. W roku 2004 zostaje skierowany do wyjaśnienia morderstwa 5-letniej dziewczynki w Kuźni. Zmasakrowane ciało dziecka znalezione zostaje w lesie nieopodal kompleksu rekreacyjnego, kiedyś zwanego potocznie Stawami. Zbrodnia odbija się szerokim echem wśród miejscowej ludności. Szybko zaczynają krążyć plotki, tworzą się legendy o wampirze z lasu, jakiejś sile nieczystej. Magiera wynajmuje więc mieszkanie na starym osiedlu przy ulicy Kościuszki i rozpoczyna żmudne śledztwo. Pół roku później wskazuje sprawcę, a za kolejny miesiąc oświadcza się miejscowej bibliotekarce Teresie Woźniak. Ślub jest cichy i skromny, ale i tak wszyscy już rozpoznają Magierę i traktują jak bohatera. Łukasz zażywa prawdziwego szczęścia, jest w żonie nieprzytomnie zakochany. Godzi się też przeprowadzić do miasteczka. Niestety w domu bywa gościem. Przełożeni nie chcą go przenieść do Kuźni, gdzie taka sprawa jak ta, którą wyjaśnił, zdarza się raz na kilkadziesiąt lat. Magiera, wobec tego, że żona jest uparta i nie wyobraża sobie przeprowadzki do Katowic, musi każdego dnia dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów do pracy. Nie jest to oczywiście najlepszy sposób na budowanie prawdziwej więzi małżeńskiej, ale też nie jest jeszcze powodem do rozpadu związku. Magiera jest więc pełen optymizmu i coraz częściej myśli o rezygnacji ze służby. Może przecież założyć własną firmę, chociażby usługi detektywistyczne. Jego plany i całe jego dotychczasowe życie rujnuje jednak tragiczne zdarzenie. W lipcu 2007 roku, zatem zaledwie dwa lata z hakiem po ślubie, jego ukochana żona popełnia samobójstwo przy użyciu kuchennego noża. Magiera długo nie może wyjść z szoku, trafia na terapię, sam myśli o odebraniu sobie życia. Nie może pogodzić się z faktami i nie rozumie, dlaczego jego żona postanowiła skończyć ze sobą. Oczywiście obwinia siebie. Po kilku miesiącach zaczyna do niego docierać nieco więcej szczegółów, głównie za sprawą życzliwych sąsiadów, znajomych, koleżanek Teresy. Co z nich wynika? No tak, piękna Teresa najwidoczniej czuła się samotna i ktoś ją ukradkiem pocieszał. A ktoś inny być może szantażował. Ta miejska prawda dobija komisarza. Jednak policjant się nie załamuje. Żąda przeniesienia właśnie do Kuźni, kupuje mieszkanie, które wcześniej wynajmował i postanawia pozostać w małej mieścinie, aby dowiedzieć się prawdy. Dążenie do tego przeradza się w obsesję. Po trzech latach od śmierci żony Magiera nie potrafi się już niczym innym zajmować. Wciąż poszukuje domniemanego szantażysty żony, chociaż tak naprawdę nigdy nie miał i nie ma dowodów na to, że ktoś taki w ogóle istniał. W końcu rezygnuje ze służby. Ma wszystkiego dosyć. Już sam nie wie, co jest prawdą, a co jego wyobrażeniem o niej. Tak właśnie w wielkim skrócie przedstawia się historia Łukasza. Cokolwiek o niej myśleć, jego losy były tragiczne. Ale nawet największe tragedie łagodzi upływ czasu. Magiera po ponad 8 latach jest już innym człowiekiem. Prowadzi ustabilizowane życie, ma stały dochód, policyjną emeryturę, trochę oszczędności, od czasu do czasu dorabia w okolicy jako nieformalny prywatny detektyw, tropiąc drobnych złodziejaszków albo rozdzielając mocno zwaśnione strony. Raz na jakiś czas zdarza mu się też przelotny romans. Wiedzie jednak życie samotnika. A co z przywołaną przez jego przyjaciela Magdą? Cóż, nietuzinkowej urody szatynka o oliwkowej cerze i lekko skośnych oczach uważana jest w okolicy za skuteczną dziennikarkę, nie bojącą się pisać prawdy. Taką, co to wlezie do każdej dziury za wszelką cenę, byle tylko dopiąć swego. Tak też było, kiedy żona Łukasza pożegnała się z tym światem, a on sam myślał tylko o jednym. Jaka była ta cholerna prawda? Magda relacjonowała całą historię w miejscowej gazecie Miejskie Echo ze szczegółami z prywatnego życia Łukasza, czego on, rzecz jasna, absolutnie sobie nie życzył. Starała się być jednak w miarę etyczna i nie przekraczała pewnych granic. Na przykład nigdy nie napisała o tym, że niektórzy podejrzewają żonę Łukasza o małżeńską zdradę. Uważała, że byłoby to tanią sensacją. Jej szef jednak żądał takich historii, przekonując, że ludzie właśnie tego chcą. Głupia jesteś, nie rozumiesz, że właśnie za to ludzie chcą płacić, a nie za twoje mdłe fakty, które nikogo nie interesują? Zwykł mawiać. Skończyło się więc na tym, że sprawę samobójstwa przejął inny dziennikarz z redakcji, wówczas 24-letni Mirosław Kierepka. Prawdziwa hiena dziennikarska, pozbawiona wszelkich skrupułów. Kierepka był bezwzględny. Po kilku dniach nękania Magiery wycisnął z siebie prawdziwą bombę. Napisał tekst pełen spekulacji, plotek i niesprawdzonych informacji, z którego wynikało, że znany w mieście Glina, kiedyś uważany za bohatera, zwariował po utracie żony i obsesyjnie dąży do wykrycia jej kochanka. Nakład gazety trzeba było podwoić. Magiera za taki obrót sprawy obwinił jednak głównie Magdę. Uważał, że to ona zaczęła nagonkę na niego, a jej parszywy kumpel tylko postawił kropkę nad i. Od tego czasu nie zamienił z dziennikarką jednego marnego słowa, chociaż często zdarzało się, że spotykał ją przypadkiem w różnych częściach miasteczka. Po prostu o niej nie myślał. Aż do teraz. Co mam jej powiedzieć? Wieczorek opiera łokcie o blat stołu, nachyla się w kierunku Magiery. Nie mam pojęcia, to twoja znajoma, twój problem. Byliście przecież razem. Powiedz, co chcesz, że chcesz do niej wrócić, na przykład. Łukasz, proszę cię, nie głuptacz. Chodziliśmy ze sobą, ale ona zerwała, do niczego nie doszło, więc po co się wściekasz? A wściekam się... Magiera uśmiecha się odrobinę złośliwie. Przecież nie odpuszczasz żadnej. Przestań, Wieczorek robi obrażoną minę. Ona... Po jaką cholerę w ogóle się zgodziłeś, co? Po co? Przecież sam do diabła ciężkiego wiesz, jaka ta baba potrafi być namolna. Powiedziała, że jak odmówię, to cię i tak gdzieś dopadnie. Co miałem, kurczę, robić? Wieczorek marszczy czoło, po czym sięga po papierosa. Nie zapala go jednak. Nie chciałem, żebyś został przez nią tak znienacka zaatakowany. Rozczulasz mnie, kpi Magiera. Doprawdy. Przestań na litość boską, powiedz tak albo nie. W końcu to nie moja sprawa i tak uważam, że to, co chcę ci powiedzieć, to jakaś kosmiczna bzdura, ale obiecałem, więc dotrzymuję tylko słowa. A co takiego nasza niunia chce mi powiedzieć? Chyba wiesz. Magiera przejawia wreszcie odrobinę zainteresowania propozycją. Artur Wieczorek nie od razu odpowiada. Odchyla się na krześle i przez chwilę kieruje wzrok na przechodzących obok po chodniku ludzi. Ślizga się po nich wzrokiem, następnie odwraca się w stronę Magiery i nieoczekiwanie mówi: zasypią nas te liście. Magiera unosi brwi w zdziwieniu. Żebyś wiedział, Artek, mówi. Te liście nas prześladują, wciąż słychać wszędzie ich nieznośny szelest. W dzień, w nocy, cały czas można oszaleć, ale to nie ma nic do rzeczy. Więc nie odpowiedziałeś na pytanie. Magiera świdruje wzrokiem przyjaciela. Cóż, wolałbym, aby to ona ci powiedziała. Nie gniewaj się, dla mnie to stek bzdur, ale ona uparła się i... Dobrze. Magiera ucina niespodziewanie męczarnię wieczorka. Nie ma ochoty na dalsze przekomarzanie się. Nagle zaczyna odczuwać znużenie. Może to przez tę zmianę pogody i cholerny szelest liści. Rozgląda się, a po chwili dodaje: powiedz jej, że się z nią spotkam, żeby do mnie zadzwoniła, to się umówimy. Pasuje? A co ma mi cholera pasować albo nie? Tylko przekazałem ci wiadomość. Uśmiejesz się, jak się dowiesz, o co chodzi. Myślisz, że nasza gwiazda dziennikarstwa zbzikowała? Magiera unosi lekko jedną brew. Jesteś w końcu negocjatorem, profilerem i znasz się na ludziach jak mało kto. Zbzikowała? No przyznaj. Myślę, Wieczorek wstaje, że po prostu na siłę szuka tematu. I znalazła go w ostatnim zdarzeniu. Co masz na myśli? Samobójstwo Dunajowej. To chyba jasne. Po rozmowie z Wieczorkiem, wracając do domu, Łukasz przed wejściem na klatkę schodową spotyka sąsiada Mieczysława Gajdę. Ten wysoki i przeraźliwie chudy mężczyzna jest o 6 lat starszy od Magiery. Mieszka z żoną Jadwigą na tym samym piętrze. Jest handlowcem, co polega głównie na wciskaniu ludziom kitu. Nawiasem mówiąc, ów sympatyczny z wyglądu i pierwszego wrażenia człowiek jest prawdziwym magikiem w swoim fachu. Sprzedaje dziwne akcesoria kuchenne, jakkolwiek by to brzmiało, na przykład wykałaczki zakończone plastikowymi ustami albo ubijaki do ziemniaków w różnych kształtach. I ponoć nie zdarzyło się, aby ktoś po rozmowie z nim odmówił kupna proponowanego towaru. Jego żona twierdzi, że Miecio po prostu hipnotyzuje swoim urokiem, dlatego jest taki dobry w robocie. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie kupiłby tłuczka w kształcie męskiej pięści. Być może tak jest. W każdym razie przez to handlowanie i namawianie ludzi, sąsiad Magiery, zupełnie podobnie jak on sam przed laty, w domu bywa gościem. Może dlatego obaj mają wspólne tematy i lubią rozmawiać ze sobą, kiedy już się zdarzy, że się spotkają. Wróciłeś na weekend? Pyta Magiera. Jutro jadę dalej, zabrakło mi towaru. Mieciu, jak ty to robisz? Powinieneś jeździć już nowym Mercedesem. Mieciu macha z rezygnacją ręką. Daj spokój, wcale nie jest tak różowo, tłumaczy. Nawet ja zaczynam mieć problemy, rynek jest już przesycony towarem, a ludzie mają coraz mniej kasy. A ja ciągle taką samą niską prowizję, gówniany system, cholera. Wchodzi do klatki schodowej, przepuszczając Magierę. A tu co, dalej gadają o tej samobójczyni? Moja Jadzia nie może o tym przestać myśleć. Nie rozumie, że ludzie dzisiaj wpadają w depresję z byle powodu. To jakieś porcelanowe, cholera, pokolenie jest. Za moich czasów ludzie byli inni. Bo świat był inny, odpowiada Magiera. A co do lokalnych sensacji, to właściwie nic takiego nie wiem. Nie myślę o przykrych sprawach, rozumiesz? Przynajmniej staram się. Chryste, wybacz. Gajda zatrzymuje się w pół stopnia. Ale dureń ze mnie, przepraszam, zupełnie wypadło mi z głowy, a przecież ty... Może przyjdziesz na piwo? Przyjdź, pogadamy o przyjemnych sprawach. Nic się nie stało. Mówiłem ci już ze 100 razy, że pogodziłem się z losem. Możemy o tym rozmawiać. Tyle, że nie jestem na bieżąco, ale wpadnę chętnie. Żegnają się na pierwszym piętrze i